Ukraińskie ABC. Podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycielek i nauczycieli. W studio rozmawiają Dorota Obidniak i Jacek Kluczkowski, były ambasador Polski w Ukrainie.
Chciałabym, żebyśmy przeszli już do okresu rozbiorowego. I to utożsamia się często z narodzinami ukraińskiego narodu politycznego, ten XIX wiek. Właściwie co to jest za twór naród polityczny i jaką rolę w język ojczysty, czy też twórczość różnych poetów dla w nas to jest Mickiewicz słowacki, dla Ukraińców będzie to Szewczenko. I jaką rolę intelektualiści, literaci odgrywają w tworzeniu tego politycznego bytu.
Tak jak pani wspomniała nazwisko Słowackiego, on jest na Ukrainie popularnym poetą. Mickiewicza też przetłumaczono na ukraiński, ale Słowackiego tłumaczył znany poeta ukraiński Dmytro Pawłyczko, człowiek w ogóle zakochany w twórczości Słowackiego. Słowacki gdzieś tam właśnie te korzenie w Krzemieńcu i szkoła ukraińska w polskiej poezji, która była u podstaw polskiego romantyzmu. To była szkoła, która się nie fascynowała tylko kulturą ludową, ale właśnie tym duchem wielkiej Ukrainy, tym duchem wolności. Trzeba zwrócić uwagę tak, że Ukraińcy z jednej strony, Ukraińcy, Rusini ówcześni, musieli się jakoś odróżnić od polskiej kultury, bo w pierwszej połowie XIX wieku w gruncie rzeczy to nie było ważne, w jakim języku się mówiło w domu. Identyfikacja następowała nie tylko według etnicznych przesłanek, ale także z politycznych, tradycji historycznej. Księżęta ruscy, arystokracja ruska często się po prostu polonizowała. No mamy Wiśniowieckich, Czartoryskich. I jeszcze wiele można by takich nazwisk ludzi, którzy mają też korzenie właśnie u kniaziów ruskich z dawnych czasów, z XV, XIV, XVI wieku, ale bez wątpienia należą do Polski, do polskiej tradycji kultury politycznej. Czyli dla Ukraińców to oznaczało oddzielenie się od tej tradycji kolaboracji, współpracy z Polską jako państwowością, w XIX wieku już bardziej ideą odrodzenia Polski, ale tak samo oddzielenia się od Rosji. Na początku XIX wieku Moskwa nie zwalczała na przykład publikacji w tym, jak to potem przy organizowaniu spisów powszechnych pierwszych w carskiej Rosji nazywano narzecze małorosyjskie. Czyli w zasadzie można było tym językiem, który oni traktowali z pewnym lekceważeniem jako gwarę ludową. No można było nawet publikować książki, publikować literaturę. Zagrożenie się rzeczywiście jakoś zrodziło. No, mamy na przykład takiego twórcę, który jest w gruncie rzeczy Nikołaj Gogol, który jest w istocie dwujęzyczny, który przeniósł głównie przez rosyjski tą tradycję kozacką do literatury rosyjskiej, ale to jest właśnie tradycja ukraińska. I jest Gogol do dzisiaj, mimo tej swojej dwujęzyczności i dwuznaczności politycznej, jest no, obiektem kultu także w Ukrainie do dzisiaj. Ja bym tu zwrócił uwagę na dwa elementy. Jeden to jest właśnie ten element etniczny. Kiedy dopóki to Rosjanom nie przeszkadzało, to też nie było to problemem, gdy nie przeszkadzał im język, kultura ukraińska. W momencie jak Rosjanie stwierdzili, że przerastanie tego języka w bardziej takie oficjalne postaci, czyli języka prawa, języka nauki, że to jest już niedopuszczalne, bo to wkracza w domeny zarejestrowane dla państwa. I drugim elementem oprócz etnicznego był element polityczny, czyli kwestia wolności, zwłaszcza wolności osobistej. Między innymi to też jeden z elementów, że Rosjanie próbowali wprowadzić swoje zasady pańszczyzny, mówiąc w uproszczeniu. Czyli takiego jakby półniewolniczego w zasadzie systemu gospodarowania i zarządzania wsią, prowincją na terenie Ukrainy, to spotykało się z oporem takim no, naturalnym, że po prostu tego nie akceptowali mieszkańcy tamtych ziem i ten duch wolności, niepokory jest on właśnie widoczny u Szewczenki i Szewczenko w istocie w moim przekonaniu jest takim ojcem tej niezależności i odrębności. On potem w czasach radzieckich oczywiście jako symbol walki ze złymi obszarnikami, walki klasowej na wsi między dobrymi chłopami a złą szlachtą, no to był obiektem, no były pomniki i wydawano jego literaturę. Natomiast niektóre rzeczy były pomijane, bo on był niewygodny mimo tego swojego rewolucyjnego i antyszlacheckiego ducha. Więc bez wątpienia Szewczenko, a gdy potem próbowano ten język i tę kulturę kultywować mimo takiej najpierw z początku zastrzeżeń, a potem represji, to mamy do czynienia z takim procesem, że wielu ludzi, którym groziły właśnie represje czy jakieś inne sankcje, no przejeżdżali do zaboru austriackiego, czyli na teren Galicji, gdzie utworzył się bardzo silny ośrodek ukraiński. W czasie, gdy w Kijowie no można było z kucharką rozmawiać po ukraińsku, ale pisać, publikować po ukraińsku w zasadzie można było we Lwowie, nie na Ukrainie Wielkiej.
Nam się Galicja też jawi trochę jako taka mityczna kraina. Ja mam takie wrażenie czasami, że ona nam się też myli z Kresami w ogóle. Generalnie jest to taka kraina na wschodzie, którą znamy też z literatury albo z filmu i wyobrażamy ją sobie trochę tak, jak to nam pokazał znów Hoffman w Znachorze.
No, Znachor chyba to są raczej obszary Polesie, więc to jest obszar pogranicza ukraińsko-białoruskiego dzisiaj, a nie Galicja.
Pana gubi po prostu ta znajomość historii, faktów i geografii. Natomiast dla nas to jest właśnie ta wieś, taka cicha i spokojna, ta dumka śpiewana prawda, na progu przez tych ukraińskich chłopów, ale generalnie taka idylliczna kraina. Do końca nie rozumiemy, albo w ogóle mamy małą świadomość tego, co tam się dzieje i jak to jest naładowany polityką i emocjami obszar w tymże właśnie XIX wieku, na początku XX wieku, ile tam się dzieje, jeśli chodzi o próbę takiej emancypacji tych narodów, które w Galicji się znalazły, czyli Polaków, Ukraińców, Białorusinów.
Ja już mówiłem, że ta próba wyodrębnienia się Ukraińców na terenie Wielkiej Ukrainy, czyli zaboru rosyjskiego, mówiąc w skrócie, czy tych obszarów, które należały do Rosji, które w wyniku pierwszego i drugiego rozbioru zostały włączone do Rosji. Podobny proces miał miejsce na terenie Galicji, która była w zaborze austriackim. Tu były większe swobody i takie ludzkie, ponieważ nawet jak pańszczyzna trwała, to ona była bardzo cywilizowana poprzez kolejne reformy od Józefińskiej, poczynając w końcu XVIII wieku, ale i potem w pierwszej połowie wieku XIX. Duchowieństwo grekokatolickie, które zyskało no, protektorat państwa, no, podobnie jak i rzymskokatolickie, ale tym niemniej jednak przy cerkwiach grekokatolickich, których nie było w Rosji, bo w Rosji zlikwidowano Unię de facto i przymusowo tych ludzi zmuszono do przejścia na prawosławie. Czyli mamy jakby dwie perspektywy i dwie drogi rozwoju. Tutaj na terenie Galicji to jest właśnie kościół grekokatolicki, który był ośrodkiem języka, literatury. Tam przy parafiach grekokatolickich powstawały szkoły. Ci ludzie mieszkający po wsiach no, zyskiwali pewną świadomość etniczną i narodową. Dla inteligencji to często była taka droga z pewnymi wahaniami. No, na przykład Iwan Franko początkowo nie pisał po ukraińsku, publikował po polsku, że ten język on jak gdyby sobie uświadomił w którymś momencie, że jest Ukraińcem i że jego obowiązkiem jest nieść ten kaganek oświaty i ten kaganek patriotyzmu, odrodzenia narodowego wśród Ukraińców. To, co się wydawało jeszcze na przykład w pierwszej połowie XIX wieku, że normalne, że innym językiem mówisz w kościele, innym mówisz w rodzinie, innym jak załatwiasz sprawy urzędowe u pana obszarnika albo w sądzie i że nawet ówcześni wieśniacy byli często trójjęzyczni, bo inaczej się modlili, inaczej rozmawiali z krewnymi, a inaczej załatwiali sprawy swoje w urzędzie i nie odczuwali jak gdyby z tego powodu żadnej frustracji. No to się w drugiej połowie wieku XIX zmieniło. I nagle się okazało, że my chcemy używać języka ukraińskiego, No, do tego zyskiwali sympatię i poparcie władz austriackich. To też trzeba powiedzieć, że to budzenie ukraińskiego ducha w Galicji no, spotykało się z protekcją, ponieważ polska szlachta no, knuła jakieś spiski, co chwila jakaś rewolucja, powiązania z powstańcami w Polsce. Odrodzenie i ukrainizacja części Galicji no, była wygodna dla władz austriackich. I to jest zresztą jakieś źródło późniejszych konfliktów. Znaczy nie chcę powiedzieć, że Austriacy je wywołali, ale w Galicji mieszkańcy, także prości ludzie, uświadomili sobie, że są kimś innym niż tylko obywatelami dawnej Rzeczpospolitej, czy ludźmi, którzy mają się identyfikować ze swoim obszarnikiem, swoim szlachcicem, swoją wsią. A tymczasem no, chcieli się identyfikować z czymś innym, ze swoją religią grekokatolicką, która stała się takim symbolem Ukraińców na tym obszarze, no i z językiem.
W podcaście udział wzięli Dorota Obidniak, koordynatorka do spraw współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkini Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, i Jacek Kluczkowski, historyk, dziennikarz, dyplomata, były ambasador Polski w Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie. Szczególne podziękowania za wsparcie projektu dla polskiego przedstawicielstwa Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.